Lekcja 12. 21 czerwca. Prekursory. Sobota po południu, 14 czerwca. Tekst pamięciowy, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Drugi list do Tymoteusza 1:7. W tym tygodniu przyjrzymy się kolejnym dwóm historiom biblijnym zapowiadającym wydarzenia czasu końca, i to szczegółowo, co zdumiewa. Najpierw przeanalizujemy historię Szadracha, Meszacha i Abednego zawierającą wyraźne aluzje do wydarzeń przedstawionych w 13 rozdziale Apokalipsy Jana. Następnie przejdziemy do Nowego Testamentu, gdzie odkryjemy, że doświadczenie pierwszych chrześcijan także może nam pomóc zrozumieć, czego możemy oczekiwać między dniem dzisiejszym a powtórnym przyjściem Chrystusa. Oba te przykłady uwydatniają niezwykłą odwagę i stanowią klucz do znalezienia pokoju umysłu nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Jezus raz po raz mówił swoim uczniom: nie lękajcie się. Dlaczego wasze myśli was niepokoją? Ważne jest to, byśmy pamiętali, że centralną postacią proroctw jest Chrystus, a więc studiując prorocze sceny końca dziejów świata, musimy pamiętać o Jego zapewnieniu: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ewangelia Jana 14:1. Mówiąc innymi słowy, choć wydarzenia czasu końca będą trudne dla tych, którzy pragną dochować wierności Bogu, to jednak ostatecznie powinniśmy oczekiwać ich z nadzieją, a nie z lękiem. Niedziela, 15 czerwca. Księga Daniela 2:1-49 i historycystyczne podejście do proroctw. Drugi rozdział Księgi Daniela zawiera jedno z najważniejszych biblijnych proroctw. Pisząc ponad 5 wieków przed narodzeniem Chrystusa, prorok nakreślił dzieje świata od czasów Babilonii, przez Medię i Persję, Grecję, Rzym oraz rozpad Rzymu na państwa współczesnej Europy, które istnieją do dzisiaj. O tych europejskich narodach proroctwo mówi między innymi w taki oto sposób: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Księga Daniela 2:43. To proroctwo wypełniło się w zdumiewający sposób. Wbrew rozmaitym małżeństwom zarówno wśród arystokracji, jak i zwykłych ludzi i przymierzom narody te pozostają podzielone. Na przykład brytyjska dynastia panująca obecnie to Windsorowie, co brzmi jak stare angielskie nazwisko. Jednak nazwisko to używane jest od niedawna, bo od 1917 roku. Przedtem dynastia nosiła niemieckie nazwisko Saksy-Coburg-Gotha, jako że brytyjscy władcy mieli niemieckie korzenie. Jednak to pokrewieństwo nie zapobiegło udziałowi Wielkiej Brytanii w wojnie przeciwko Niemcom, a zatem podczas I wojny światowej, aby odseparować się od znienawidzonej wrogiej nacji, zmieniono nazwę dynastii na Windsor. Co przyśniło się Nebukadnesarowi i jak Daniel to objaśnił? Przeczytaj Księga Daniela 2:31-45. Ty, królu, miałeś widzenie, oto olbrzymi posąg stał przed tobą, wielki był posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie, i rozniósł to wiatr, także nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota, ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie, i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Apokaliptyczne proroctwa Księgi Daniela są oparte na drugim rozdziale tej księgi. To znaczy, że pozostałe proroctwa są osnute na linii czasu wytyczonej w drugim rozdziale Księgi Daniela, gdzie przedstawione są kolejne światowe imperia oraz ustanowienie wiecznego Królestwa Bożego. Zobacz Księga Daniela 2:44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Księga Daniela 7:13-14. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Mówiąc innymi słowy, proroctwa ciągną się w ramach nieprzerwanego następstwa imperiów, od starożytności przez czasy nowożytne aż do końca świata. To jest podstawą historycystycznego podejścia do interpretowania proroctw, podejścia wymuszonego przez same proroctwa. Stosowanie takiego podejścia jest niezbędne dla zrozumienia wydarzeń czasu końca, zwłaszcza tych przedstawionych w Apokalipsie Jana. Jak drugi rozdział Księgi Daniela dowodzi, że Bóg nie tylko zna przyszłość, ale ostatecznie także panuje nad nią. Poniedziałek, 16 czerwca. Kult posągu. Choć Nebukadnesar był przejęty wykładem snu przedstawionym przez Daniela, danym mu przez Boga, jednak wrażenie to nie trwało długo. Jakie znaczenie ma fakt, że posąg sporządzony na rozkaz Nebukadnesara był w całości ze złota, a król zażądał od przedstawicieli imperium oddania czci temu złotemu posągowi? Przeczytaj Księga Daniela 3:1-12. Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki, w chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara: Królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Sporządzając posąg cały ze złota, król wyraźnie sprzeciwił się przesłaniu skierowanemu do niego przez Boga. Co chciał przez to wyrazić? Otóż to, że Babilonia nigdy nie upadnie, a on, Nebukadnesar, zawsze będzie królem. Każdy, kto ośmieliłby się temu sprzeciwić, miał być zabity. Oto mocny przykład tego, jak ludzkie pragnienie samostanowienia może zaślepić nas naprawdę o tym, jak zakończy się wielki bój. W pewnym sensie Nebukadnesar przypomina Lucyfera. Był ambitny, przekonany o własnej wielkości i pyszny do tego stopnia, iż otwarcie zbuntował się przeciwko Bogu. Oczywiście Nebukadnesar nie był zupełnie taki jak Lucyfer. Ostatecznie przecież zrozumiał, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg i uwierzył mu, a zatem najprawdopodobniej będziemy mieli okazję spotkać babilońskiego króla w Królestwie Bożym, którego istnieniu niegdyś tak usilnie próbował zaprzeczyć. Przeczytaj Księga Daniela 3:17-18, słowa trzech młodych Hebrajczyków, którzy sprzeciwili się królowi. Czego ich postawa uczy nas o wierze i o tym, jakie wymagania wiara może czasami stawiać przed nami. Księga Daniela 3:17-18. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Pomyśl, jak łatwo ci trzej młodzieńcy mogli usprawiedliwić inne wyjście z tej niebezpiecznej sytuacji, przecież nie powinniśmy być fanatykami gotowymi spalić się żywcem z powodu jednego nic nieznaczącego pokłonu. Możemy pokłonić się na niby, na przykład by zawiązać rzemienie u sandałów, a jednocześnie modlić się w duchu do prawdziwego Boga. Czy naprawdę z tak błahego powodu warto jest ryzykować życiem? Najwyraźniej uznali jednak, że warto, choć ich słowa świadczą o tym, iż zdawali sobie sprawę z tego, że mogą z tej próby nie wyjść żywi. Jak możemy uniknąć łatwego usprawiedliwiania kompromisów w kwestiach dotyczących wiary? Jak poniższe słowa Jezusa odnoszą się do tego rodzaju pokusy: kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy? Ewangelia Łukasza 16:10. Wtorek, 17 czerwca. Kult obrazu. Ludzie studiujący Biblię dawno już zauważyli ścisłe powiązanie między trzecim rozdziałem Księgi Daniela, a tym, co Apokalipsa Jana uczy o wydarzeniach czasu końca. Nie jest to trudne, zwłaszcza że trzeci rozdział Księgi Daniela, w tym nakaz pod groźbą kary śmierci, by oddać pokłon posągowi, odzwierciedla wprost to, czego Apokalipsa Jana uczy o innym nakazie oddawania czci obrazowi pod groźbą kary śmierci. Dano jej także moc, by swoim tchnieniem obdarzyła obraz bestii, wskutek czego bestia z obrazu przemówiła i była w stanie zgładzić każdego, kto by nie chciał złożyć pokłonu obrazowi bestii. Objawienie Jana 13:15, Biblia Romaniuka. Jakie porównanie w tych wersetach przeciwstawia przykazania Boże nakazom ludzkim? Przeczytaj objawienie Jana 13:11-17. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Objawienie Jana 14, 9, 11 do 12. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Objawienie Jana 16, 2. I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię, i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Objawienie Jana 19, 20. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Objawienie Jana 20, 4. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu, widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Lud Boży został wezwany do oddawania czci temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Objawienie Jana 14, 7, Stwórcy, a nie bestii i jej obrazowi. Trzej młodzi Hebrajczycy wobec podobnego zagrożenia nie oddali pokłonu niczemu i nikomu poza Bogiem Stwórcą. Choć obecne okoliczności różnią się od tych na równinie Dura, tam chodziło o pojedynczy pokłon przed złotym posągiem, a obecnie chodzi o ogólnoświatowy nakaz oddawania czci obrazowi ziemskiej potęgi przeciwnej Bogu, to zasada pozostaje ta sama. Przeczytaj list do Rzymian 1, 18-25. Zwróć uwagę na powiązanie występujące między list do Rzymian 1, 18 i objawienie Jana 14, 9-10 w kontekście gniewu Bożego. W jakim sensie kwestia oddawania czci obrazowi bestii stanowi kolejny przejaw walki między dobrem i złem skupiającej się na tym, komu i dlaczego należy oddawać cześć i dochować wierności. List do Rzymian 1, 18-25. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy, dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Objawienie Jana 14:9-10. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Oddawanie czci nie musi polegać na kłanianiu się i ofiarowaniu kadzidła, choć oczywiście może mieć i taką formę. Jednak sednem oddawania czci jest wierność i lojalność wobec kogoś lub czegoś, co czcimy. Gdy rozumiemy, kim jest Bóg, nasz Stwórca, i czego dokonał dla nas jako Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel, rozumiemy też, dlaczego tylko On zasługuje na naszą cześć. Czczenie kogokolwiek i czegokolwiek innego byłoby bałwochwalstwem. W jakimś stopniu wyjaśniają to słowa Jezusa: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Ewangelia Mateusza 12:30. Ostatnie wydarzenia w dziejach tego świata będą dramatycznym przejawem tej prawdy. Środa, 18 czerwca. Prześladowanie Kościoła wczesnochrześcijańskiego. Nie tylko Stary Testament zawiera historie będące prekursorami wydarzeń czasu końca. Tego rodzaju historie występują także w Nowym Testamencie. Chrześcijanie w pierwszym wieku nie mieli łatwego życia. Byli znienawidzeni przez Żydów, którzy postrzegali ich jako zagrożenie dla wiary mojżeszowej. Cierpieli także prześladowania ze strony pogańskiego Rzymu. Moce ziemskie i piekielne stanęły w jednym szyku przeciwko Chrystusowi reprezentowanemu przez jego naśladowców. Pogaństwo przewidziało triumf Ewangelii oraz koniec własnych świątyń i ołtarzy, zebrało więc wszystkie siły, aby zniszczyć chrześcijaństwo. Zapłonęły ognie prześladowań. Pewna historia opisana w Dziejach Apostolskich ilustruje wyraźnie to, czego lud Boży może się spodziewać w ramach scenariusza wydarzeń opisanych w 13. rozdziale Apokalipsy Jana. Jakie elementy tej historii stanowią zapowiedź wydarzeń czasu końca? Przeczytaj Dzieje Apostolskie, Objawienie Jana 12:1-17. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi, trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła, i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna, imieniem Rodę, aby nasłuchiwać i poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej: oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to, to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia, i rzekł, powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. Apostoł Jakub został ścięty, a wkrótce po nim chciano stracić apostoła Piotra. W gruncie rzeczy wyrok śmierci został wydany na wszystkich chrześcijan. Chyba najbardziej zdumiewające w tej historii jest to, że Piotr spał w noc poprzedzającą jego egzekucję, i to spał tak mocno, że anioł musiał nim potrząsnąć, żeby go obudzić. Piotr został cudownie uwolniony i trafił wprost na spotkanie wierzących, którzy modlili się o jego uwolnienie, a mimo to nie mogli uwierzyć, że został uwolniony. Czytamy, że gdy go ujrzeli, zdumieli się. Jakże często zdarza się nam, że modlimy się o coś, ale w głębi serca nie wierzymy, że Bóg naprawdę nas wysłucha. Niektórzy wierzący zostali cudownie ocaleni przez Boga, ale wielu poniosło męczeńską śmierć. W miarę zbliżania się końca będzie podobnie. Piotr, choć cudownie uratowany od śmierci, w końcu także oddał życie za wiarę. Sam Jezus przepowiedział mu, jaką śmiercią umrze. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz? A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Zauważ, że gdy Jezus powiedział Piotrowi, jak umrze, dodał, pójdź za mną. Jak uczy to nas, że nawet groźba śmierci nie powinna nas zniechęcać do podążania za Panem. Czwartek, 19 czerwca. Znamie bestii. W miarę upływu lat, gdy oczekiwane wydarzenia, takie jak dekret śmierci i narzucenie znamienia bestii, jeszcze nie nastąpiły, niektórzy zaczęli wyrażać zwątpienie, a nawet sceptycyzm, w kwestii interpretacji ostatnich wydarzeń, w tym także centralnej roli soboty i niedzieli w finalnym konflikcie. Jednak Apokalipsa Jana wyraźnie zapowiada wybór, wobec jakiego stanie ostatnie pokolenie, albo oddawanie czci Stwórcy, albo kłanianie się bestii i jej obrazowi. Ponieważ sobota, siódmy dzień tygodnia, jest fundamentalnym znakiem wywodzącym się z Edenu i ustanowionym przez samego Boga znakiem Boga jako Stwórcy. Zobacz, pierwsza Księga Mojżeszowa 2:1-3. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Nic dziwnego, że ściśle wiąże się z oddawaniem czci Bogu jako Stwórcy. Nie przypadkiem też bestia jest tą potęgą, która usiłowała zamienić nakaz świętowania soboty, zgodnie z przykazaniem dekalogu, na świętowanie niedzieli nie mające żadnego uzasadnienia w Biblii. Pamiętając o tym tle wydarzeń, możemy postrzegać kwestię sporu między sobotą a niedzielą jako istotną z punktu widzenia oddawania czci Stwórcy albo oddawania czci bestii. Tak więc w Nowym Testamencie wyraźnie została poruszona kwestia świętowania soboty w zderzeniu z ludzkimi nakazami. Jaki pretekst znaleźli przywódcy religijni, by uzasadnić dążenie do zgładzenia Jezusa? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 12:9-14. I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. I zapytali go, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł, któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek, niż owca. A zatem wolno w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł temu człowiekowi, wyciągnij swoją rękę, A on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. A faryzeusze wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić. Oraz Ewangelia Jana 5:1-16. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. Jak zareagowali przywódcy religijni, widząc, że Jezus w sobotę uzdrowił człowieka z uschłą ręką. A faryzeusze wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić. Ewangelia Mateusza 12:14. Wyrok śmierci z powodu soboty? W Ewangelia Jana 5:1-16 czytamy, że po kolejnym cudownym uzdrowieniu dokonanym siódmego dnia tygodnia przywódcy prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. Ewangelia Jana 5:16. Śmierć z powodu nieprzestrzegania ludzkiej tradycji przeciwnej właściwemu świętowaniu biblijnego dnia odpoczynku, soboty? Słowo Boże nie zakazuje uzdrawiania w sobotę, podobnie jak nie mówi nic o świętowaniu niedzieli zamiast soboty. Choć konkretna kwestia w przypadku Jezusa różni się od tej, jaka nabierze szczególnego znaczenia w ramach wydarzeń czasu końca, to jednak jest wystarczająco podobna. Jest to kwestia ludzkich nakazów przeciwnych prawu Bożemu w powiązaniu z biblijną sobotą. Śmierć z powodu przestrzegania jednego z Bożych przykazań? Jak możemy ustrzec się pokusy łatwego uniknięcia problemu przez pójście na kompromis z ludzkimi wymaganiami? Piątek, 20 czerwca. Do dalszego studium. We wszystkich wiekach Bóg działał przez świętych aniołów, aby wspomagać i ratować swój lud. Niebiańskie istoty brały aktywny udział w sprawach ludzi. Ukazywały się w jasnym jak błyskawica odzieniu, przychodziły jako ludzie w stroju wędrowców. Aniołowie ukazywali się mężom Bożym w ludzkiej postaci. Odpoczywali, jakby byli zmęczeni, w południe pod dębami. Przyjmowali gościnę w ludzkich siedzibach. Działali jak przewodnicy dla podróżników, których zaskoczyła noc. Własnoręcznie rozpalali ogień na ołtarzu. Otwierali drzwi więzień i wyzwalali sługi Pana. W pełnym niebiańskim rynsztunku przyszli, aby odtoczyć kamień z grobu Zbawiciela. Często aniołowie w ludzkich kształtach pojawiają się na zgromadzeniach sprawiedliwych. Odwiedzają również zgromadzenia bezbożnych, tak jak przyszli do Sodomy, aby dokonać zapisu ich czynów i ocenić, czy przekroczyli oni granice Bożej wyrozumiałości. Pan kocha miłosierdzie, ze względu na kilku, którzy naprawdę Mu służą, powstrzymuje nieszczęścia i przedłuża spokój tłumów? Ci, którzy grzeszą przeciw Bogu, nie zdają sobie sprawy, że zawdzięczają swoje życie garstce wiernych, których upodobali sobie wyszydzać i gnębić. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj drugi list do Tymoteusza 1:7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Podczas wspólnego studium Biblii porozmawiajcie o tych elementach proroctw, które najbardziej was niepokoją. Jak możemy się wyzbyć lęku i żyć Bożym zapewnieniem nadziei, znając proroctwa zapowiadające prześladowania z powodu wiary? 2. Choć obecnie trudno nam sobie wyobrazić, jak kwestia soboty i niedzieli może się stać punktem zapalnym w czasie ostatnich wydarzeń w dziejach świata, to jednak nikt z nas nie ma wątpliwości, że sytuacja na świecie może się zmienić z dnia na dzień. Dlaczego powinno nas to nauczyć, byśmy nie opierali naszej wiary na bieżących wydarzeniach, które zmieniają się jak w kalejdoskopie, ale jedynie na objawionym Słowie Bożym? 3. Zastanów się nad 2 i 7 rozdziałem Księgi Daniela. Imperia powstawały i upadały tak, jak zostało to przepowiedziane. Gdy patrzymy wstecz, widzimy, z jaką bezbłędnością wypełniły się proroctwa biblijne. Z naszej perspektywy czekamy już tylko na ostatnie królestwo. Jakie będzie to królestwo i dlaczego możemy być pewni, że powstanie ono tak, jak zostało to przepowiedziane?